Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w czas politycznie gorący i napięty wyjątkowo. Groźby gorących konfliktów nie gasną, a wciąż są i nowe sygnały. A nie znam nikogo, kto problem bezpieczeństwa w najszerszym sensie tego słowa byłby skłonny jakoś zlekceważyć. To też postanowiłem tej kwestii, ryzykując nieco, poświęcić dwie kolejne audycje, a ekspertem, komentatorem uczynić profesora Pawła Leszczyńskiego z Katedry Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Witam panie redaktorze, noworocznie pana redaktora, witam noworocznie wszystkich państwa naszych radiosłuchaczy.
Rozumiem, że zgoda na te dwie audycje.
Oczywiście.
Dubeltowe komentarze. Skojarzenia to przekleństwo, śpiewali ongiś nasi kabareciarze, a pospolitość skrzeczy to wieszcz wyspiański. Z czym panu, panie profesorze, kojarzą się aktualne rozmowy, wydarzenia dotyczące bezpieczeństwa głównie Europy, to znaczy i naszego w pewnym sensie, w pierwszym rzędzie?
Myślę, że rzeczywiście zagadnień na samym początku tego roku jest tak dużo, że nie wiadomo od czego zacząć, panie redaktorze, bo jak wiemy, mamy do czynienia już z zażegnanym, zdaje się przynajmniej na ten moment, kryzysem w Kazachstanie. Ja myślę, że może warto dosłownie parę słóweczek poświęcić Kazachstanowi.
No właśnie, kompletna cisza na ten temat, tak, jakby tam się nic nie stało.
Nam w Polsce Kazachstan kojarzy się chyba z dwiema kwestiami. Po pierwsze i po zasadnicze, jako miejscem tyłek wielu, wielu, wielu tysięcy Polaków w okresie II wojny światowej, a po drugie, to już czasy chyba takiej bardziej nowsze, z Bajkonurem, czyli z kwestią oczywiście radzieckiego programu kosmicznego. Tymczasem, panie redaktorze, szanowni państwo, Kazachstan właściwie przypomina państwo patrimonialne, jak kiedyś uczyliśmy się na historii o monarchii patrimonialnej, to taką monarchią patrimonialną był do niedawna Kazachstan, a to za sprawą dynastii stworzonej przez Nursultana Nazarbajewa. Może warto powiedzieć rzecz ciekawą, że w ramach owej dynastii
komunistycznego prominenta, przypomnijmy, prawda?
Tak, który został wybrany przywódcą Kazachstanu w 90 roku, a w 91 miał nawet przeobiecane przez Michaiła Gorbaczowa, że ma szansę zostać wiceprezydentem odnowionego Sojuza. Ale na szczęście się tak nie stało. I teraz tak, rzecz ciekawa, że Nazarbajew był prezydentem od 90 roku aż do 2019, a w 2019 wymyślił sobie rozwiązanie, które teraz chce skopiować niejaki Łukaszenka. Mianowicie powołał się dożywotnio na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, która to Rada Bezpieczeństwa miała jeszcze do niedawna prawo uchylania wszelkich dekretów prezydenta Kazachstanu. Czyli można powiedzieć, panie redaktorze, Nazarbajew podpatrywał Iran, gdzie mamy Radę Strażników Rewolucji w zupełnie innym ustroju i która to rada jest nadrzędna również nad głową państwa. Ciekawa rzecz, że pozmieniano nazwy wszystkiego, co było możliwe do pozmieniania. Skąd my to znamy? Tak mają te właśnie reżimy, że na przykład stolica, druga stolica Kazachstanu, Astana, została nazwana Nursultanem na cześć Nursultana Nazarbajewa. Wszędzie jest to Nur, bo na przykład partia rządząca nazywa się, jak wyczytałem, Nur Otan, co oznacza światło ojczyzny. Proszę zobaczyć, jaka piękna nazwa, światło ojczyzny. I w ramach tego światła ojczyzny pan Nursultan Nazarbajew promował swoje dwie córki. Jak mówią znawcy tematu, nie miał za bardzo szczęścia do zięciów, ale do córek tak. Jedna bizneswoman, druga z ambicjami politycznymi. Panie Dariga i Dinara odnotowałem sobie tutaj. Ale panie redaktorze, ważniejsza jest też ta sprawa, że w przypadku Kazachstanu i tych rozruchów wewnętrznych, które tam miały miejsce, po raz pierwszy Federacja Rosyjska odwołała się do instrumentu, jakim jest znana nam skądinąd bratnia pomoc, udzielona na podstawie artykułu 4 Traktatu Taszkienckiego w 1992 roku.
Kiedyś to była doktryna Breżniewa, prawda?
Tak, jest to, oczywiście, jest to modyfikacja, jest to jakby doktryna Putina, wzorowana na doktrynie Breżniewa, zastosowanej choćby przykładowo w 68 roku, ale nie tylko. I tutaj się okazuje, że artykuł 4 tego traktatu taszkienckiego został nieźle nagięty, bo on powiada, że interwencja innych państw, członków tego układu w innym państwie może mieć miejsce w sytuacji agresji zewnętrznej. Tymczasem w przypadku protestów ludzi nie mieliśmy tutaj do czynienia z żadną zewnętrzną agresją na Kazachstan. Natomiast pan prezydent, obecny prezydent Kazachstanu, już patrzę na jego imię i nazwisko, żeby dobrze przeczytać, Kasym Żomart Tokajew, zawezwał Putina w trybie owego artykułu 4, że jest sytuacja, którą on uznał jako agresję terrorystyczną na Kazachstan. Słowem, że wszyscy protestujący przeciwko podwyżkom cen surowców energetycznych, nie mogąc związać koniec z końcem, wyszli na ulice wielu miast Kazachstanu, zostali przez obecnego prezydenta nazwani mianem terrorystów. I teraz wkracza Rosja z malutkim kontyngencikiem białoruskim, ormiańskim i kirgijskim. Żeby nie było, że tylko Rosja, to tworzy również pozory, że to jest operacja pozostałych członków tego układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Według informacji na dzień wczorajszy, czyli na piątek 14 stycznia, wynika, że większa część owego kontyngentu interwencyjnego jakoby się miała wycofać. Ale tu, panie redaktorze i szanowni państwo, my się możemy uśmiechnąć, bo my wiemy, jak to jest, że jeżeli kontyngent rosyjski już gdzieś wejdzie, no to on tak szybciutko nie wyjdzie. W związku z powyższym oni pewnie wyszli, żeby za chwilę znowu wrócić. A my to z historii w naszej części Europy też bardzo dobrze trenowaliśmy. Zacząłem od Kazachstanu, bo to jest
bo
jakby...
Któż to ma, przepraszam, że wejdę słowo, bo któż to ma liczyć tych interweniujących żołnierzy? Któż to ma weryfikować?
Tak, żołnierzy, których jeszcze dodajmy, nazywa się mirotworcami, bo przecież kremlowska władza uznaje owych interwentów za mirotwórców, czyli za oddziały pokojowe. I proszę zauważyć, że tego rodzaju terminologia znajduje zastosowanie gdziekolwiek bądź, bo też w przypadku Naddniestrza w Mołdawii, w przypadku Osetii Południowej, Abchazji, wszędzie się pojawia Górnego Karabachu. Wszędzie pojawia się ta narracja, że Rosja jest zapraszana, ale tylko w charakterze oddziałów pokojowych, żadnych innych.
No walki o pokój to my też doświadczyliśmy w jakimś sensie,
no właśnie,
prawda? Jeszcze
no
za czasów PRL-u.
Dokładnie, dokładnie tak. Dlatego też zacząłem o Kazachstanie, albowiem on się wiąże z Ukrainą, bo mieliśmy takową nadzieję, że przez pewien czas ten napór czy nacisk ze strony rosyjskiej na Ukrainę ulegnie zmniejszeniu. Ale nic podobnego. Wiemy doskonale, że cały czas ta presja, przede wszystkim bardzo wzmagająca się presja propagandowa ostatniego czasu, powoduje, że cały czas zagrożenie konfliktem jest. Ale jeszcze o dwóch bardzo ciekawych sprawach dotyczących tak po sąsiedzku na północy Bałtyku. Mianowicie prezydent Putin swoim zachowaniem sprowokował prezydenta Finlandii, który w noworocznym posłaniu do społeczeństwa, prezydent Sauli Niinisto, oświadczył, że jeżeli Finlandia będzie miała zamiar wstąpić do NATO, to zrobi to suwerennie, bez oglądania się na sąsiadów. Chciałem to mocno zaznaczyć, bo to jest pewien przełom, bowiem Finlandia nigdy jeszcze nie zajęła tak jasno stanowiska o możliwości akcesji do NATO. A w sąsiedniej Szwecji, z kolei pani premier Magdalena Andersson oświadczyła na początku stycznia, że przyjmuje deklarację prezydenta sąsiedniej Finlandii jako początek swego rodzaju konsultacji obu państw w odniesieniu do możliwości wspólnego wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zatem mamy do czynienia z pewnym przełomem w odniesieniu do naszych dwóch przez Bałtyk sąsiadów, Szwecją i Finlandią. To jest ciekawe i to jest bardzo warte odnotowania, że aktualnie, jak sprawdziłem, około 50% Szwedów wypowiada się w sondażach za wejściem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Także Putin skutecznie pożegnał politykę neutralności, niezaangażowania, pozablokowości Szwecji i Finlandii.
Finlandyzacji, jak to się kiedyś mówiło, tak, prawda? Tak. Polityki.
Tak. Tak. Myślę też, panie redaktorze, że ponieważ wszyscy obserwujemy te negocjacje, choćby genewskie, delegacji amerykańskiej z delegacją rosyjską, gdzie taką mocną figurą jest wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkow, i może warto, abyśmy wspólnie w naszym programie podpowiedzieli negocjatorom amerykańskim, cóż można uczynić, ażeby troszeczkę te negocjacje wyglądały tak jak trzeba, żeby nie miały pozoru wycofywania się i ustępowania Zachodu przed żądaniami strony rosyjskiej. Ja sobie taki swój katalożek na użytek tej sytuacji stworzyłem. Myślę, panie redaktorze, że bardzo byśmy chcieli usłyszeć o jasnym i klarownym stanowisku Zachodu w sprawie skierowania pozwu przeciwko Władimirowi Putinowi do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Myślę, że Zachód powinien intensyfikować rozmowy z Japonią na temat Wysp Kurylskich. Nie możemy bowiem zapominać, że problem Wysp Kurylskich w stosunkach rosyjsko-japońskich jest nierozwiązany, a Japonia ma też długoletnie doświadczenia konfliktów z Rosją. Tutaj taka książka profesora Wojciecha Materskiego z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Bolszewicy i samuraje. Bardzo ciekawa praca, która te zmagania pokazuje. Warto by Rosja wiedziała, że na Dalekim Wschodzie jest takie państwo jak Japonia, które też ma określone sprawy wobec Rosji nieuregulowane. Wreszcie, cały czas przecież Rosja nie może być pewna, czy Czeczenia jest ostatecznie i na amen, że tak powiem, spacyfikowana przez Rosjan. Nie byłbym tego taki pewien, ponieważ oprócz Czeczenii mamy Inguszetię, a liczba muzułmanów zamieszkujących Federację Rosyjską jest też dosyć pokaźna. Zmierzam do tego, że Rosja powinna czuć zagrożenie i ta sprawa także powinna być jakoś prezentowana ze strony muzułmańskich mieszkańców Federacji Rosyjskiej. I rzecz też bardzo ważna i istotna. Należałoby chyba rozpocząć procedurę usunięcia Federacji Rosyjskiej z Rady Europy, do której została przyjęta w 1996 na kredyt, właściwie tylko dzięki postawie Siergija Kowaliowa, o którym myśmy w naszym programie z panem redaktorem rozmawiali, ponieważ Federacja Rosyjska ma gdzieś wszelkie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. One nie są realizowane. Widzimy to choćby na przykładzie sprawy Nawalnego, ale nie tylko. I myślę, że ten sygnał też powinien być tutaj dany. Strona polska, nasze państwo, ma tutaj też do odegrania bardzo ważną rolę, ponieważ my od 1 stycznia przejęliśmy przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W związku z tym też również rolą polskiej dyplomacji jest bardzo ważne naświetlenie tego, że nie można ustępować w obliczu tego, iż w lutym 2014 roku, lutym i marcu 2014, Federacja Rosyjska pogwałciła wszelkie zasady prawa międzynarodowego, zarówno te traktatowe, jak i te zwyczajowe, choćby przecież w postaci aneksji Krymu. To są rzeczy, które powinny być tutaj wzięte pod uwagę. Z naszego punktu widzenia polskiego, ale i też państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, problemem jest przecież militaryzacja obwodu kaliningradzkiego, czyli mówiąc tak bardziej ładnie, królewieckiego. I to, ten postulat, uważam, strona polska też powinna poprzez NATO, i poprzez OBWE podnosić. Rosja nie wywiązała się także, panie redaktorze, z zobowiązania z 1999 roku, że wycofa swoje wojska z Mołdawii, z Naddniestrza. Mam nadzieję i bardzo bym prosił negocjatorów amerykańskich, żeby również w te argumenty i w te kwestie byli zaopatrzeni, bo to nie może mieć pozorów, że Zachód będzie się cofał w obliczu eskalowania żądań Rosji w sytuacji, kiedy to Rosja pogwałciła w 2014 zasady prawa międzynarodowego. Ktoś, kto te zasady łamie, nie może się na nie powoływać.
Panie profesorze, ja mam taką propozycję, żebyśmy następną audycję rozpoczęli od misji profesora Zbigniewa Rała w ramach prezydencji polskiej w OBWE, bo tu są takie plany już nakreślone co do wizyty w Waszyngtonie i Moskwie, ale najpierw prawdopodobnie wizyta w Ukrainie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w audycji.
Ja również, panie redaktorze.
Przypomnę Państwu, że naszym komentatorem i ekspertem był pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej i Północnej Akademii Jakuba Sparadyża, a to była audycja pod tytułem Polityczna Dogrywka. Przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, zrealizował Hubert Pietroński. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze, a tematyka sama się, że tak powiem, zapowiedziała. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.